był tydzień w Wielkopolsce.
10,5 minuty po godzinie 15. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Przed mikrofonem Adam Michalkiewicz. Dzień dobry. W tej godzinie podsumujemy to, co działo się w ostatnich dniach w naszym regionie. Na początek skrót najważniejszych wiadomości. W poniedziałek Sejmik Województwa wybrał marszałka Wielkopolski. Po raz kolejny został nim Marek Woźniak z Platformy Obywatelskiej. W składzie zarządu nastąpiły zmiany. Paulinę Stochniałek z Koalicji Obywatelskiej zastąpiła Katarzyna Kretkowska z Lewicy. Także w poniedziałek przez Gniezno przeszła nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, w usuwaniu zniszczeń pomagali żołnierze. Wtorek przyniósł smutne informacje. Zmarł pochodzący z Konina laureat Oscara Jana Pekacz-Marek. Jego pogrzeb odbył się dzisiaj w Krakowie. W środę w Stawiszynie w powiecie kaliskim odbyła się debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Jej inicjatorem był Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata dla wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Taki wyrok w środę wydał sąd w Kaliszu. Wiceprezydent został skazany w sprawie sprzed 10 lat, kiedy był wiceburmistrzem Jarocina. W czwartek w Poznaniu rozpoczęły się juwenalia. Nagrody za najlepsze przebrania studentom wręczył minister nauki i szkolnictwa wyższego. Ponad 300 zawodników z 38 państw startuje w rozpoczętych w piątek w Poznaniu zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A teraz nasi goście, z którymi porozmawiamy o wybranych wydarzeniach ostatnich dni w naszym regionie. Leszek Waligura, Głos Wielkopolski.
Dzień dobry Państwu.
I Artur Adamczak, portal i gazeta w Poznaniu.pl.
Dzień dobry.
Trochę to trwało, ale w poniedziałek Sejmik Województwa wybrał nowy zarząd. PSL jest największym wygranym w tej sprawie. 5 osób w zarządzie, 2 osoby z PSL-u, a 4 mandaty tylko w Sejmiku.
Właściwie bez zmian można by powiedzieć, bo ta...
No, zmiana jest, pani Paulina Stachniałek odchodzi, pani Katarzyna Kretkowska przychodzi.
No i to jest taka zmiana podyktowana pewnie układami koalicyjnymi najbardziej, ale chyba najmniej udana. Ja nie mówię o pani Kretkowskiej, tylko Paulina Stochniałek to była taka dobrze odbierana osoba, zresztą powstał list otwarty w jej obronie, żeby nie znikała z tego zarządu i zniknęła. No koalicja musiała jedno miejsce oddać.
To zdecydowała ta polityka, te odgórne ustalenia?
No, myślę, że tak. Myślę, że trochę też chyba zabrakło w zarządzie województwa takiego spojrzenia, jak dzięki Paulinie Stochniałek jest sam zarząd województwa postrzegany, bo ona tam wnosiła trochę ożywczego powiewu. No ale żyje nie ma.
Nie mogło być 2 kobiet w zarządzie województwa?
Mi się wydaje, że takim powiewem, o którym wspomniał Leszek, byłoby to, gdyby może pan jednak Marek Woźniak już nie był tym marszałkiem. 20 lat bycia marszałkiem. Nie wiem, czy przypadkiem to przyklejenie się do przesła nie jest zbyt mocne, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Platforma Obywatelska nie ma innego kandydata, który mógłby być tym marszałkiem. Nie ukrywajmy, 35 miliardów euro, poprawcie mnie, jeśli się mylę, które udało się rozdysponować przez te 20 lat dla Wielkopolski, to naprawdę jest sporo, więc było czym zarządzać. A jeśli chodzi o ten wybór, czy pytałaś o kobietę, czy pewnie by się też kobieta tam pojawiła i pewnie, słyszałem też taką historię, że miała być nią obecna wiceprzewodnicząca Sejmiku z Polski 2050, pani Agnieszka Wiśniewska. Ale tam jakieś były tarcia jeszcze 3 dni temu w rozmowie z Krzysztofem Hetmanem. Zapytałem go o to, jak to właśnie wygląda. To
czyli jest, z liderem Listy Polskiego Stronnictwa Ludowego
w
Wielkopolsce.
Tak. W niedzielę to się działo, przed wyborem właśnie zarządu. I on powiedział mi wprost, że rzeczywiście były tam tarcia między trzeciej drodze, a dokładnie między PSL-em a Polską 2050, ale tak naprawdę decyzja o tym, że nikt w zarządzie województwa z Polski 2050 nie będzie, zapadły na samej górze. Tutaj to doły się kłóciły o to, spierały się o to, czy jednak uda się to jedno miejsce gdzieś tam uzyskać, ale się nie udało. Jednak PSL tu w Wielkopolsce ma jednak silne znaczenie, szczególnie na południu Wielkopolski. I powiedzmy sobie szczerze, gdyby Polska 2050 nie przykleiła się do PSL-u, przynajmniej tu w Wielkopolsce, tych mandatów by nie ugrała. Także niestety PSL na tym stracił, bo stracił 3 mandaty, więc są tylko 4 mandaty w sejmiku województwa, więc największym przegraniem wygranym chyba tej całej historii związanej z tym wyborem zarządu jest właśnie PSL tak naprawdę. Mimo, że ma dwóch wicemarszałków, to jednak stracił tam miejsca w Radzie.
A czy Polsce 2050 jednak to miejsce się nie należało? Trzy mandaty, jeden mandat mniej niż PSL, a zero stanowisk.
No, jest jeszcze w Polsce coś takiego jak struktura marszałków rotacyjnych, więc nie rozstrzygajmy. To jest 5 lat jednak kadencji, więc po drodze może się parę rzeczy wydarzyć. Chociaż wątpię, szczerze mówiąc, bo no ten poznański, wielkopolski samorząd wojewódzki nie jest jakąś wymarzoną posadą dla kogoś, kto myśli o karierze wyżej. No, nie stał się urząd marszałkowski trampoliną do karier politycznych.
Marek Woźniak kiedyś kandydował do Parlamentu Europejskiego, chyba chciał nawet dostać się do tej Brukseli, ale no, nie udało się.
No i na tym się skończyło, a on był postacią taką najbardziej charakterystyczną, która na najwięcej mogłaby liczyć, najwięcej znaczy, więc myślę, że młodzi ludzie pchający się do kariery nie będą chyba tego próbowali przez urząd marszałkowski.
Katarzyna Kretkowska w składzie zarządu była posłanka, wcześniej wieloletnia poznańska radna, poradzi sobie na tym nowym stanowisku?
Ja na panią Katarzynę Kretkowską patrzę trochę przez pryzmat Rady Miasta i tego, że ona bardzo chciała być tym posłem. W końcu się udało, była przez jedną kadencję i niestety później już się nie udało. Czy sobie poradzi? Nie wiem, bo bycie w zarządzie województwa to nie jest bycie radnym. To są kompletnie inne kompetencje, to są kompletnie inne wydatki i struktury, które ma się pod sobą i którymi się zarządza. Słyszałem wiele głosów zdziwienia, że to właśnie pani Katarzyna Kretkowska będzie w zarządzie, ale z kolei pan Murawa nie chciał być. Bo też mówimy tu o liście.
Gdzie trudno pogodzić z obowiązkami lekarz, tak, profesor,
tak,
dużo zajęć.
Dokładnie, dużo zajęć. Nie chciał być tym człowiekiem z lewicy, który wejdzie do zarządu, więc wybór mógł być tylko tak naprawdę jeden. Czy sobie poradzi? Tutaj jak dla mnie duży znak zapytania.
Katarzyna Kretkowska w Radzie Miasta słynęła z długich wypowiedzi, to po pierwsze, ale po drugie też z ostrej krytyki, zwłaszcza w czasach Ryszarda Grobelnego, chociaż także w czasach Jacka Jaśkowiaka nie gryzła się w język. Tutaj też będzie miała swoje zdanie i będzie w kontrze często do Marka Woźniaka, marszałka?
Oj, nie sądzę. Nie sądzę. Raczej będzie musiała się sama nastawić na to, że będzie odbierała krytykę. I przejście z tej pozycji krytykującego na krytykowanego może być dla niej dużym szokiem.
No jest teraz na świeczniku, więc tak. Teraz to na nią, na jej ręce będą patrzeć to, co robi, jak działa, więc można spodziewać się tego, że rzeczywiście będzie tak, że tym razem to nie ona będzie krytykować, ale będzie krytykowana.
Mamy nowy skład zarządu województwa, jedna zmiana, Paulina Stochniałek odchodzi, Katarzyna Kretkowska przychodzi. Ale ciągle niewiele osób chyba wie, czym zajmuje się w ogóle samorząd województwa. Z czego to wynika, że ten samorząd jest najmniej popularny? Ważne decyzje, środki unijne, inwestycje, drogi wojewódzkie, szpitale.
Ale bliższe koszula ciału. Trochę tak to działa. To trochę tak jak z europarlamentarzystami. To też są odległe postaci, które jednak przewijają się przynajmniej w telewizji. A samorząd wojewódzki się nie przewija. Nie przewija się w mediach. Podejmuje decyzje na pewnym poziomie abstrakcji. Kiedy mówimy o miliardach wydanych na jakieś inwestycje, to my później widzimy tą zbudowaną drogę, a przecinających wstęgi przy otwieraniu tej drogi migną przez chwilę. Ale ci ludzie nie pracują tak bezpośrednio blisko ludzi, blisko ludzkich spraw. Do nich się nie dzwoni, żeby załatwili coś. No jest, nie wiem, samorząd wojewódzki jest mało sexy po prostu.
Przydałaby się jakaś afera co jakiś czas w samorządzie województwa?
No, tam już wstrząsały tym samorządem kiedyś, a teraz spokój.
Ale tam też rzadko goszczą media tak naprawdę, mimo że dziennikarze śledzą, to jednak ta informacja, która płynie gdzieś tam z posiedzeń rady, no nie przebija tak się przez media, nie przebija się do czytelnika, widza, słuchacza, więc może też dlatego, że tak jest to małe popularne. Po drugie, pewnie gdybyśmy teraz wyszli na ulicę z mikrofonem i zapytali, ilu radnych ma sejmik, no to byłyby podawane dość ciekawe liczby.
Mało osób o tym wie, po prostu.
Tak, po prostu.
Jest sobie jakiś budynek na Alejach Niepodległości.
Całkiem duży.
Całkiem ładny.
No i całkiem mało kto tam wchodzi.
Mamy nowy zarząd. Jeszcze chciałbym wrócić do tej Polski 2050. Co teraz dalej będzie z trzecią drogą w Wielkopolsce? Mamy kampanię do Parlamentu Europejskiego. Widać ten, że ta trzecia droga się rozchodzi trochę, PSL swoją drogą, a Polska 2050 w Wielkopolsce swoją drogą?
Nie mam takiego jeszcze takiego wrażenia. Widać, że mocno to jest... na razie jeszcze w kampanii. To jest tak, można powiedzieć, że cały czas urzędy i urzędnicy, którzy z trzeciej drogi, no wojewoda chociażby, jeszcze są w tej kampanii, jeszcze cały czas, jeśli gdzieś się pojawiają, to w towarzystwie, czy tudzież akompaniamencie swoich wybieranych, czy właśnie starających się o wybór kolegów i koleżanek. Ja bym powiedział, że na razie ciężko mówić o rozdźwięku. Na razie to jest walka jeszcze wyborcza, ale za chwilę ona się skończy.
A ja mam z kolei takie wrażenie, że PSL, jak i Polska 2050, oni tak trochę się podszczypują, pokazując, że jedni mówią, na przykład PSL, że to dzięki nam coś osiągnęliście, a z kolei Polska 2050 mówi, że gdybyście nie weszli w tą koalicję, to byście umarli po prostu.
Małżeństwo z rozsądku, a nie z miłości. Tak, miłości tam nie ma wcale.
Tak, dokładnie, że my jesteśmy tą świeżą elementem w polityce i dzięki temu, że do nas się przykleiliście, to coś osiągnęliście, znowu jesteście cały czas na topie.
Trwa teraz kampania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w niedzielę 9 czerwca, czyli za 2 tygodnie. W Wielkopolsce ta kampania, coś panowie zapamiętaliście z niej?
Tak, tak. Ja zapamiętałem przede wszystkim posła Wróblewskiego zwracającego uwagę, że na listach konkurentów brak na czołowych miejscach Wielkopolan. Przegapiającego to,
choć to nie tylko on, bo Bartosz Marcin Posadzki także.
Ale przegapił to, że na jego własnej liście brakuje takich
właśnie
kandydatów.
Właśnie on tego nie przegapił. To był taki chyba pstryczek trochę do swoich współpracowników, tak nazwijmy, którzy są na liście, że to on jest tylko z Wielkopolski, a wy nie jesteście. Myślę, że to był taki jednak też pewne...
Ale nie mógł go powiedzieć wprost.
Nie mógł tego powiedzieć wprost, Wojciech... bo prezes pewnie by się obraził na niego, także musiał jakoś tak to rozegrać umiejętnie i tak to właśnie rozegrał.
Wojciech Kolarski, jedynka Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa, Ryszard Czarnecki, dwójka, chyba z Wrocławia, chociaż on po Polsce...
Kabrioletem często jeździ, więc
jeździ. W różnych miejscach. Trójka, Marlena Maląg, była minister pracy jednak z Wielkopolski.
No dobrze, pierwsze miejsce, czyli trzecie. I następne listy konkurencyjne, właściwie sytuacja nie wygląda lepiej.
Tylko musicie wziąć pod uwagę, patrząc na wszystkie listy, że na każdej z tych list jedynkami nie są Wielkopolanie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale...
Konfederacja ma jedynkę.
A przepraszam.
Bryłka z okolic Kłodawy
pochodzi. Tak, okej, przepraszam. Weźcie pod uwagę, że w całym kraju tak to wygląda, że poprzemieszczano tych kandydatów, bo te wybory do Europarlamentu są specyficzne. Tutaj nie ma określonej już na dziś liczby mandatów, z jakiego województwa, okręgu, ile osób się dostanie, bo decyduje o wszystkim frekwencja. Więc myślę, że partie sobie kalkulowały to, że lepiej przesunąć kandydata do tego województwa, bo tam jest sporo, bo tam jest wysoki, w każdych wyborach jest duża frekwencja, więc jest szansa uzyskać mandat. To była zwykła kalkulacja. Jak dobrze wiecie, europoseł w Parlamencie Europejskim no nie jest w stanie na posiedzeniu, na sesji Rady powiedzieć, że potrzebne są pieniądze na drogę w Wielkopolsce numer K52. No, takich spraw tam się nie załatwia, więc tak naprawdę czy ten poseł będzie z Lubelskiego, czy on będzie z Białegostoku, a będzie kandydował z Wielkopolski, to i tak czy tak pewne sprawy załatwia dla całego kraju.
Ale to jednak nie świadczy źle o naszej wielkopolskiej klasie politycznej, że zero przebicia w Warszawie. Nikt nie potrafił zawalczyć o siebie.
Być może tak jest. Pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to tak jest od dawna. Jeszcze za prezydenta Ryszarda Grobelnego było tak, że cokolwiek załatwić dla Poznania przez polityków z Platformy było bardzo trudno. Oni po prostu nie mieli siły przebicia. Pamiętacie słynną historię z Miastem Kultury? Poznań miał być tam w 2000...
No to już dawno.
No sporo, tam 12 lat temu chyba, dokładnie. Tak. Nie było siły przebicia. Wygrał Wrocław tylko dlatego, że miał sprawnych, działających polityków i nic więcej. Tam wcale nie chodziło o to, że oferta nasza była gorsza. Nie, po prostu lepiej zadziałały struktury partyjne, lepiej promowały się swoje miasto w centrali. Tak się stało. Więc...
Też po inwestycjach drogowych widać, co się działo w Gdańsku, co się działo we Wrocławiu. Czy politycy z Wielkopolski mają szansę na mandat? Ktoś się dostanie?
No jakaś tam szansa jest.
Kto ma największą?
Wydaje mi się, że pan Posadzki mimo wszystko jest takiej listy, która dużo, chociaż Z drugiej strony PiS w tych wyborach może też mieć całkiem niezłe liczbę głosów, choć nie w Wielkopolsce. Tak zazwyczaj jest, że w Wielkopolsce dużo nie bierze.
Dlatego też kandydaci z Prawa i Sprawiedliwości, dość barwni kandydaci, że tak powiem, myślę tu panu Wąsiku, Kamińskim czy prezesie Obajtku, zostali odesłani do takich województw na wschodzie Polski, gdzie jest tam elektorat, tak, elektorat jest zdecydowany, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość i tam jest szansa na mandat. No, nas było, jest jeszcze, bo cały czas jeszcze jest obecna kadencja Europarlamentu, 5 europosłów. Mi się wydaje, że te 5 mandatów będzie. Gdzieś tam słyszałem, że Platforma liczy na 3. Nie wierzę w to, żeby się udało zebrać 3 mandaty, bo kosztem czego? Prawo i Sprawiedliwość. Nie wierzę w to, żeby Prawo i Sprawiedliwość oddało te 2 mandaty. Te 2 mandaty myślę, że...
Czyli 2 mandaty Koalicja Obywatelska, 2 mandaty PiS i 1...
Tak, no i teraz właśnie myślę o trzeciej drodze i myślę, że pan Krzysztof Hetman ma duże szanse na to. Go widać wszędzie, bo gdzie się nie przejedziemy, nawet za miasto, plakaty są tak duże, że tam naprawdę spore pieniądze poszły na tą kampanię wyborczą. Więc mam, myślę, że to właśnie to jest ten element, że tutaj lewicy tym razem tutaj nie będzie.
Marcin Bosacki, on jest na trójce. Wyprzedzi pana mecenasa Wawrykiewicza z 2?
Na pewno mu łatwo nie będzie. Na pewno zauważ, że nie rozmawiamy o jedynce zupełnie.
Jedynki.
Mimo wielkiej kampanii, pan Wawrykiewicz jest też tak samo widoczny wszędzie.
Znaczy, ja pytanie rozpoznawalność.
Ja bym tutaj nie stawiał żadnych pieniędzy przeciwko. To jest moje gdybanie absolutnie, ale wydaje mi się, że ma szansę, że to jest, no może nie 50 na 50, ale pewne szanse ma i nie jest skazany tutaj
mnie
na pożarcie.
Mnie się wydaje coś takiego, że ta kampania wyborcza do Europarlamentu to jest trochę plebiscytem. Tego, kto jest bardziej popularny, kto jest bardziej widoczny, bo jak powiedziałem wcześniej, merytorycznych jakby tutaj tematów podjąć nie można, bo jak powiedziałem, europoseł nie jest w stanie obiecać coś, że uda mu się załatwić coś.
Choć obiecują.
Oczywiście, że obiecują. No.
Powiedzmy, czasami w zakulisowych działaniach.
Tak, zakulisowych.
To nie jest przez głosowanie, tak? Ale to coś tam można załatwić, tak?
Ale to jest bardziej, no, pieniądze unijne, rozdysponowuje je Urząd Marszałkowski, tak? No więc tak naprawdę taki europoseł powinien...
Czyli więcej może ten marszałek, o którym nikt nic nie wie.
Tak, tak, dokładnie, dokładnie.
Ale najpierw trzeba wywalczyć ogólną kwotę.
No tak, to...
Tu już europoseł może,
bo europosłowie też zasiadają w komisjach. Mogą, chociaż myślę, że z tego grona niewielu ma szansę na stanowisko komisarza jakiegokolwiek, ale zasiadają w komisjach, działają. Tutaj się tam miliard w tą czy miliard w tamtą nie robi wielkiej różnicy i czasem da się to wywalczyć, a wyobraźcie sobie, że to jest dodatkowy miliard dla Wielkopolski na przykład. To już jest wrażenie wtedy.
Pytanie jeszcze o banery i o to, który kandydat jest najbardziej widoczny. Krzysztof Hetman, lider?
Mam takie wrażenie, że Krzysztof Hetman, też wspomniałbym o Michale Wawrykiewiczu, bo jego też sporo widać. Widać też Bartosza Wróblewskiego.
Bartłomieja,
ale go zawsze, chyba w każdej wyborach dość konkretnie widać. Dla mnie kompletnie niewidoczny jest kandydat jedynka Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat
Wojciech Kolarski, tak, prezydencki minister.
Dokładnie. Jakoś tak nie zauważyłem, idąc po mieście, i banerów, i jego też mało widzę tutaj w samym Poznaniu. Być może gdzieś jeździ po Wielkopolsce.
W ogóle jedynki się nie starają.
Tak, tak, tak.
Bo wiedzą, że wchodzą, tak? Chociaż czy Wojciech Kolarski jest pewnym?
W jego przypadku nie mówiłbym tak, chociaż ptaszki ćwierkają, że ma bardzo mocno go poprzeć na ostatniej prostej prezydent Duda. Również
tak, słyszałem, że ma kilka razy.
Polskę,
tak.
Więc,
tak. Czyli w ciągu najbliższych 2 tygodni możemy spodziewać się wizyty prezydenta.
Więc to może wpłynąć w pewien sposób na wynik, zwłaszcza w tych okręgach, gdzie, okręg jest jeden, ale w tych rejonach Wielkopolski, gdzie to poparcie dla PiS-u jest zwyczajowo większe.
Dzisiaj Jarosław Kaczyński przyjechał do Wielkopolski i przyjechał wspierać Ryszarda Czarneckiego, a nie jedynkę Wojciecha Kolarskiego.
No, zaskoczenia nie ma.
Nie ma zaskoczenia. Bo przecież,
czyli Andrzej Duda będzie przyjeżdżał wspierać Wojciecha
nie po drodze jest prezydentem, także no, oni chodzą kompletnie innymi ścieżkami, mimo że są w jednym obozie. Także no, Andrzej Duda będzie w Wielkopolsce, o tym słyszałem, że ma się pojawić nawet kilka razy, jak się nie mylę, tu w naszym regionie. We wtorek bodajże była konferencja prasowa pana Czarneckiego, przyjechał pan Błaszczak, także to widać. widać, kto tak naprawdę, jak w tej partii jest, są głosy rozłożone i kto kogo wspiera.
Co z Lewicą jeszcze, bo o niej w ogóle nie wspomnieliśmy, to znaczy, że mandatu nie będzie w Wielkopolsce dla Lewicy? Pani Anna Szoring-Wielgus, jedynka.
Nie wiem, nie stawiam tutaj pieniędzy, ale wydaje mi się, że nie.
Jednak nie. Została tutaj też wysłana, bo jednak ten mandat jest bardziej prawdopodobny niż w jej okręgu kujawsko-pomorskim, tam gdzie zwykle kandydowała.
Powiedzmy, że 30% prawdopodobieństwa to jest nadal duże prawdopodobieństwo, więc trzeba walczyć o to. Tylko ta walka może się za chwilę coś zmienić. Na razie jest niemrawa.
Mam takie wrażenie, że sztabowcy są trochę pogubieni w ogóle, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, a mówię to dlatego, że kiedy trwał impact w Poznaniu, no przyjechali tak naprawdę ważni ludzie, rozmawiali o ważnych tematach i w ten dzień, teraz już tak mówię z własnego doświadczenia dziennikarskiego, odbywało się kilka konferencji. Dziennikarze byli zajęci
pracą. Tak, było co robić wtedy.
Jednego dnia o jednej godzinie, dokładnie po godzinie 11, były trzy konferencje polityczne i to trzy konferencje jakby partii rządzącej, tak to nazwijmy, koalicji rządzącej, przepraszam.
Może przerwa w impakcie akurat była jakaś śniadaniowa.
I jakby, nie wiem, sztabowcy są, nie rozmawiają o tym, że robią nawzajem sobie konkurencję. I właśnie jedynka Lewicy była zaskoczona tym, że nie ma żadnych dziennikarzy.
Ale wydaje mi się, że to już chyba powoli będzie taka norma. My dziennikarze chyba już mamy dosyć tych konferencji, bo wydaje mi się jedynym sposobem kandydatów na mówienie o wyborach. Oni często zwołują konferencje, na których nie mają nic do powiedzenia.
To też inna sprawa.
Tak to czasami
bywa. Biedny dziennikarz później ma zrobić z tego materiał.
Ostatnio byłem na konferencji, gdzie byłem sam. Nikogo innego nie było, żadnego innego dziennikarza. Zostawmy już kampanię do Parlamentu Europejskiego. To teraz chwila muzycznej przerwy, a za chwilę porozmawiamy o nowym logo Poznania. Podoba się czy się nie podoba? Radio Poznań, 2 minuty po wpół do 4. Don't wanna play no more. It's plain that you ain't no baby. What would your mother say? You're all dressed up like a lady. How come you behave this way?
Tydzień w Wielkopolsce.
A w studiu goście Artur Adamczak w Poznaniu.pl i Leszek Waligura, Głos Wielkopolski. Wracamy do naszej dyskusji. Poznań w trakcie kongresu Impact zaprezentował swoje nowe logo. Dyskusje trwają o nim już drugi tydzień. Sprawa wywołuje duże emocje. Ja chciałbym najpierw wrócić do 2009 roku. Wtedy na Placu Wolności prezydent Ryszard Grobelny zaprezentował nowe logo Poznania i nowe hasło Poznań Miasto Know-how. Wtedy zapowiadano, że miasto na promocję wyda 25 milionów złotych. No to 14-15 lat temu to było, ale pamiętamy pewnie, jakie wtedy były komentarze. To też nie było tak miło wcale.
Było dokładnie tak samo, tylko wtedy Facebook tak dobrze nie działał, jak się nie mylę. I nie było tej bańki facebookowej, która mogłaby całą historię nakręcać.
Też było hał-hał, miasto tak, i tak dalej. Było.
Internet trochę to się porozlało po internecie, więc też sporo się działo. Też mówiono, że to jest źle, niedobre, że tak naprawdę mówimy tylko o Poznaniu jako mieście biznesu, nie patrzymy w ogóle na mieszkańca i tak dalej, i tak dalej. Pytasz mnie, czy logo mi się podoba, czy nie, bo taka może być odpowiedź tylko, albo mi się coś podoba, albo nie podoba. No mi się logo podoba, natomiast to, że mi się logo podoba, to jeszcze nie oznacza, że cały sposób dalszej tej komunikacji, no bo to jest cała strategia ułożona na sposób tej komunikacji ma wyglądać. Ja starałem się przejrzeć te informacje, które wiszą na stronie internetowej marki Poznań. No jest tam sporo materiału, żeby nie wszystkie rozumiem. Bo nie
może jestem... sposób sprzedania tego jest zły nam, zwykłym mieszkańcom, którzy się nie znają na kampaniach takich identyfikacyjnych.
No ale właśnie, bo strategia całej komunikacji marki to naprawdę jest spore przedsięwzięcie. To, że to kosztowało tylko 150 tysięcy złotych, bo to naprawdę nie są duże pieniądze, jeśli chodzi o coś takiego, jeśli masz prywatny biznes i masz sporą markę i chcesz przeprowadzić.
No tak, 25 milionów 15 lat temu, no to wydano ok, wtedy były pewnie jeszcze reklamy w mediach i tak dalej.
To kosztowało tylko na razie 150 tysięcy. Musimy pamiętać o tym, ile to będzie kosztowało wdrażając ten projekt, bo to nawet są takie zwykłe zmiany, jak chociażby to, że za chwilę trzeba będzie wyciągnąć studzienki kanalizacyjne, które mają stare jeszcze logo. Nie wiem, czy w Ciście Miastem tego zauważyliście. Na studzienkach kanalizacyjnych jest logo Poznania, jeszcze stare.
Krzesełka więc... na stadionie.
A słyszałem, że tego nie będzie akurat tej zmiany, bo to też jakiś spory koszt. No więc to dopiero będzie wiązało się z pewnymi kosztami, które trzeba będzie ponieść w związku z tym, że będziemy te nowe logo wdrażać i je pokazywać. Wszyscy mówią, że się nie podoba. Ja wysłuchałem podcastu, którego też Leszek jest współautorem drugiej wersji. Tam gościł pan Kawecki, autor tego całego projektu, i starałem go się zrozumieć. To, jak on widział ten pomysł i jak widzi ten pomysł na zmianę w ogóle całej marki i całej strategii, dlaczego tak to zrobili. Ktoś może mówić, że nie lubię koloru zielonego, bo lubię niebieski, bo zawsze nam się kolor niebieski z Poznaniem kojarzył, no bo tu jest Lech Poznań, bo Lech Poznań jest niebieski i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchając tego, w jakim kierunku ta strategia zmierza, że chcemy pokazać miasto jako miasto zielone, jako miasto, w którym są drzewa. Ta historia z tą betonozą to jest dla mnie też jakaś taka bańka, trochę wydmuchana i to bańka jeszcze przedwyborcza, mam takie wrażenie. To gdzieś kupuję ten pomysł, natomiast nie do końca jeszcze jestem też przekonany, czy aż takie radykalne zmiany, bo to co mi się wydaje dość radykalne zmiany, jeśli chodzi o logo, cały sposób komunikacji powinny nastąpić.
Czy ta zmiana była potrzebna?
A to ja trochę jeszcze nawiążę do tego wcześniej.
Proszę.
Bo szczerze mówiąc, co rozumiemy pod pojęciem zmiana? Wszyscy mówimy o znaczku, ten znaczek, logo, to jest...
To przewrócone P,
to jest wierzchołek góry lodowej. Mnie się akurat nie podoba. I też słuchałem akurat nie ja rozmowę w drugiej wersji w podcaście, prowadziłem tylko Michał Czajka, ale no, mieliśmy okazję podyskutować o tym trochę. Wysłuchałem argumentów twórcy tego. Ja ich nie kupuję, ale nie kupuję ich nie dlatego, że one są dla mnie jakieś błędne, tylko to widzi w tym obrazku, w tym logotypie twórca, a ja jestem odbiorcą. Ja biorę to, co widzę, nie znam instrukcji obsługi logotypu miasta Poznania. Albo coś kupuję od razu, albo czytam coś od razu, albo nie. W tym wypadku nie. Mnóstwo ludzi mówi nie, ale ja nadal nie mówię, że to źle. Bo pamiętajmy o tym, że logo nie musi od razu mieć znaczenia. Ono to znaczenie może z czasem zyskać. To tak jak z markami samochodów trochę.
Musimy się przyzwyczaić.
No, co widzimy dzisiaj, jak patrzymy na logo Toyoty? Widzimy solidność, bezawaryjność, miliardy, no dobra, miliony aut, ale skojarzy się z tym, tak? No powiedzmy, że dzisiejsze Toyoty to nie to samo, co 20 lat temu, ale pewien bagaż emocji, skojarzeń został zbudowany. Ale przypuszczam, że jak ten logotyp się pojawił na początku, to też on niewiele znaczył. I tak samo z wieloma innymi markami.
Trzeba o tym pamiętać, że ta cała strategia marki nie jest skierowana do mieszkańców Poznania. My wyprowadzamy ten projekt na zewnątrz.
Ale na zewnątrz też się z tego śmiano.
No, ja mówię...
Ta pasztetowa na przykład.
Wracam do tej zbudowanej bańki. Dobrze wiecie o tym, że tematy, które są negatywne, nacechowane emocjami negatywnymi, sprzedają się najlepiej.
Czyli nieważne, jak mówią, ważne, że mówią po prostu.
Może nie tak do końca, bo to tak bym też tego nie nazwał. Natomiast jest to takie trochę nakręcanie, bo gdy spojrzycie na... To przyznam rację, akurat, bo spojrzałem po tym wywiadzie, który pan Kawecki zrobił w podcaście, że jeśli Facebook żyje tym, że jest źle, to już na LinkedInie mówi się kompletnie inaczej. A to dlatego, że tam dyskutują ludzie, którzy mają imię, nazwisko, którzy mają podane, kim są tak naprawdę. A na Facebooku często tak naprawdę dyskutuje jedna osoba pod 40 nickami, bo jest taki tutaj pan jeden w Poznaniu, który tak ładnie rozkręcił pewien profil, nie powiem jaki, aby go nie promować. I to tak to wygląda. Tam na LinkedInie mówią ludzie, którzy mają swoje nazwisko, mają swoje stanowisko i wypowiadają się w taki, a inny sposób. I tam akurat ten oddźwięk jest kompletnie inny niż na przykład na takim profilu jak Facebook.
Przekonamy się, jak brzmi hasło, które idzie za tym logotypem.
Jesteś u siebie.
Jesteś u siebie. Teraz większą robotę Poznań ma do wykonania nie z wprowadzeniem tego logotypu, tylko żeby ludzie za 10-20 lat, jeżeli to ten logotyp się utrzyma, to przede wszystkim, żeby za 10-20 lat tak właśnie myśleli, patrząc na ten logotyp. Ja myślę, że największym wygranem tego logotypu jest gwiazdka, szczerze mówiąc.
Pozostała.
Ona została.
Pozostała. Więc może gwiazdka się będzie ludziom kojarzyć dobrze i z Poznaniem.
A to hasło jesteś u siebie, ono się przyjmie? Mieszkańcy będą używali? Bo Poznań know-how, mam wrażenie, że jednak gdzieś tam w tych głowach poznaniaków zostało. Na początku było abstrakcyjne, ale gdzieś to jednak chyba się przyjęło. Nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, czasu.
Nie znam
15 lat temu to było.
Nie znam poznaniaków, którzy by go używali, szczerze mówiąc.
Ja też chyba.
Znaczy, między używaniem a rozpoznawaniem myślę, że jest duża różnica.
Bardziej ta gwiazdka jednak została niż samo hasło Poznań know-how.
Chociaż to chyba też było nieużywane w ostatnim czasie know-how, tak. Gwiazdka.
A gwiazdkę można jeszcze zobaczyć nawet chyba na lotnisku Poznań, kiedy lądujesz w Poznaniu, jesteś w hali przylotów, to chyba na suficie, jak się nie mylę, jeszcze jest tam ta gwiazdka, więc jak powiedziałem, usunięcie tej gwiazdki i samego tej nazwy Poznań, kiedy jest z podziałem na 3 litery duże i kilka mniejszych, no to jest też kolejny koszt, bo to trzeba cały brand w ogóle zmienić.
Kosztowo to może być ostro niedoszacowane i myślę, że samo miasto chyba jeszcze do końca nie wie, co je czeka dopiero.
Rok ma trwać ta zmiana.
No to jest bardzo szybki terminarz. Myślę, że o wiele więcej może trwać. Ale tak jak mówię, Poznań już pewne kroki wykonał. I Poznań jest dobrze kojarzony poza Poznaniem. My trochę tutaj się tak lubimy kisić we własnym sosie, a Poznań ma, niezależnie od tego, pod jakim znaczkiem, pod jakim logotypem, ma coraz lepszą markę poza Poznaniem.
Wracam do koloru zielonego, jeszcze mogę dwa słowa. Mam wielu znajomych po całym kraju, oni są wręcz zaskoczeni, zdziwieni i też zafascynowani tym, że Poznań jest zielony. W tym sensie, że mamy parki w centrum miasta, o których my, poznaniacy, ich nie widzimy tak de facto. My przejeżdżamy tam codziennie tramwajem, rowerem, samochodem.
I przyzwyczailiśmy się pewnie.
Dokładnie,
do tego.
Tak jest.
Pytanie o to hasło jeszcze w kontekście Warty Poznań. Zielony kolor w nowym logo, może Warta Poznań, jesteś u siebie. Zagra Warta przy Bułgarskiej, trochę zmieniamy już temat. Dzisiaj ostatnia kolejka piłkarska Ekstraklasy.
Ciężki kawałek chleba ma.
Czy Lech zagra dla Warty? Najpierw może od tego zacznijmy.
Inaczej, gdyby Lech spuścił Wartę, no to będzie naprawdę to jakaś potwarz.
Bo jeśli dzisiaj przegra z Koroną Kielce.
Z drugiej strony, z tego co jednak wiem, prezesom Lecha kompletnie nie zależy na tym, aby Warta grała na boisku przy ulicy Bułgarskiej, mimo że stadion zarządzany jest przez spółkę Stadion Poznań, znaczy jakby spółka córka pana Rutkowskiego, to jednak zarządowi Lecha Poznań kompletnie nie zależy, więc jeśli zrobią takie świństwo, że zagrają ten mecz po prostu, żeby wyjść na boisko, i zrobią ten plunging, smashing, jak mówili kibice, którzy dzisiaj zamierzają coś zrobić na trybunach, więc jestem ciekaw, wybieram się na stadion, żeby to, na mecz, żeby zobaczyć też, co tam ciekawego przygotowali kibice. To będzie naprawdę, to będzie to świństwo. Do tego słowa tu jeszcze raz użyję.
Może Korona zaprezentuje jednak tak dobrą formę, no i Lechia da radę wygrać.
Cóż. Korona też walczy jeszcze o utrzymanie, jak się nie mylę, więc też musi grać tak naprawdę. Każdy gdzieś tu ma nóż na szyi. Najtrudniejsze jednak w sytuacji jest Warta Mlobak gra z Legią Warszawa. De facto Legia już ma puchary, więc tak naprawdę można powiedzieć tak.
Warta z Jagiellonią dzisiaj.
Warta z Jagiellonią, przepraszam. Z Jagiellonią.
Więc, która gra o mistrzostwo.
Gra o mistrzostwo, więc no...
No ale zwróćmy uwagę, że ta Warta i tak, nawet jeżeli zostanie spuszczona, bo tak to się mówi, do pierwszej ligi przez Lecha, to i tak w przyszłym sezonie może grać na bułgarskiej, bo gdzieś grać musi.
Chociaż nie wiem, czy wtedy wymogi licencyjne w niższej
są kompletnie inne, tylko że jeszcze chyba nie rozpoczęły się prace, poprawcie mnie, nie rozpoczęły się jeszcze prace przy ulicy Dymińskiej, gdzie miały być zbudowane nowe boiska plus poprawiona płyta główna. Gdzie mają być
podgrzewanie. Trybuna miała być.
No, z trybuną to jednak mi się wydaje, to jest długa droga, bo to jednak są takie koszty, których Warta Poznań na pewno sobie nie poradzi, żeby ze swojego budżetu jakieś takie pieniądze uzyskać. Tu wsparcie państwa, może jakimś programie gdzieś może z Ministerstwa Sportu.
Był minister sportu niedawno w Poznaniu, był także na obiektach Warty. A nie jest tak, że może po cichu wszyscy chcieliby w Poznaniu, żeby ta Warta spadła? Kibiców na meczu raczej niewielu w Grodzisku Wielkopolskim. Władze miasta no, mają z tą Wartą problem, bo co chwilę ktoś mówi: wybudujcie. Lech tej Warty na bułgarskiej nie chce, może ale tak dla wszystkich będzie dobrze, jak ta Warta spadnie.
Gdyby Lech grał cały czas w Grodzisku, to też nie miałby pełnych trybun, umówmy się.
Są kibice Warty w Poznaniu?
Są kibice, oczywiście nie zapełnią stadionu tak wielkiego jak stadion przy bułgarskiej. Przypominam, stadion miejski. Lech też go nie zbudował za swoje pieniądze. On dostał w prezencie od nas, od podatników, więc myślę, że to, że czegoś tam na górze nie chcą i fajnie by to było, to myślę, że gruba niesprawiedliwość dziejowa by się wydarzyła.
Po drugie, Warta Poznań, jeśli będzie grała, ja trzymam kciuki, żeby grała w Ekstraklasie w kolejnym sezonie, bo to jest też dla niej być albo nie być. Dobrze wiemy o tym, że budżet Warty jest naprawdę bardzo, bardzo okrojony i tak naprawdę te pieniądze, które płyną z praw telewizyjnych, to jest główne jakby zasilanie, główna energia do tego, że ten klub żyje. Z drugiej strony Warta Poznań przy bułgarskiej nie chce grać przy całym obiekcie. Tam jest pomysł taki, aby była tylko otwarta jedna trybuna. Tam gdyby też, myślę tu o trybunie numer od strony ulicy Bułgarskiej. Tam po to, żeby były skyboxy, żeby też mógł być klient, który przychodzi z portfelem, a więc...
Inne szatnie niż Lech.
No tam nie ma takiej
tam
możliwości.
Tam nie ma takiej możliwości, żeby...
Ale nie, pod czwartą trybuną miałbym coś być zaadaptowane. Jakieś tam Grzegorz Hałasik u nas kiedyś tak donosił, że tam
ciekawe,
jakieś takie możliwości.
Tego nie
stare
słyszałem.
Pomieszczenia.
Wiem tylko, że ma być trybuna od ulicy Bułgarskiej właśnie tam, gdzie mają być kibice, więc tam wejdzie kilka tysięcy osób i to jest ta część tylko dolna tak naprawdę, bo myślę, że na takie mecze, jak nie wiem, gościłaby u nas Jagiellonia przy bułgarskiej, gościłaby Legia Warszawa, to myślę, że Warta Poznań jest w stanie przyciągnąć 6-7 tysięcy ludzi, którzy przyjdą oglądać tą piłkę.
Ja słyszałem takie wyliczenia, że 10 tysięcy musiałby przychodzić na mecze Warty, żeby to wszystko się spięło finansowo.
Na takim stadionie jak ten przy bułgarskiej być może. Przypomnijmy, że Warta mówi dosyć głośno i nawet w kampanii wyborczej miała obietnicę budowy własnego stadionu. Warta szacuje, że około 100 milionów na to, żeby tam zacząć
to
grać.
To chyba mocno niedoszacowane.
Ale nie, bo to nie jest tak? Koszt całego stadionu. To jest koszt takiego jednej trybuny i boiska, tak, żeby tam móc zacząć grać, a później sobie dobudowywać resztę z
Jaka
czasem.
Powinna być rola miasta w tym wszystkim? Miasto powinno dołożyć, dać Warcie coś, tak jak Lechowi?
Miasto chyba... No, pytanie, czy miasto chce w ogóle, tak?
Pytanie też po co? No bo po co nam w mieście drugi stadion miejski?
A może powinno miasto dokładać do tych meczów Warty na bułgarskiej, jeśli to się finansowo nie zerwie?
No tak, ale to w takim razie musiałby też sponsorować Lecha Poznań, no bo...
No trochę sponsoruje, umówmy się.
Więc
wiecie, no pewnie jest... nie bezpośrednio, bo bezpośrednio Lech nie jest dotowany.
Oddało w zarząd spółki zależnej cały stadion. I to...
Tylko też musimy pamiętać, że nie chcę tu być rzecznikiem stadionu miejskiego, ale ten stadion też trzeba utrzymać. To, że stadion został oddany, to było oddane jak takie mieszkanie przez dewelopera w stanie surowym i żeby coś tam mogło się dziać. Mam tu na myśli nie mecze piłkarskie, ale jakieś konferencje, spotkania, koncerty. Tam trzeba było ten stadion zaadoptować, tam trzeba było zbudować ściany, pociągnąć odpowiednią elektrykę, światło i tak dalej, i tak dalej.
We Wrocławiu i w Gdańsku miasto do tych stadionów zdecydowanie więcej dokłada.
Dokłada cały czas. Poznań. U nas miasto nie dokłada w tej chwili.
Teraz są prace na stadionie Membrana po 12 latach czyszczone.
Tak, ale wspomniałeś Wrocław i Gdańsk, tam dokłada cały czas. U nas dostaje ileś tam set tysięcy złotych rocznie chyba ten czynszu, więc to wygląda kompletnie inaczej. Wracam do tego, że budowa dla mnie drugiego miejskiego stadionu no jest trochę bez sensu.
Ja rozumiem argumenty Warty. Znaczy uważam, że jesteśmy trochę beneficjentami błędów popełnionych w przeszłości i teraz ta Warta ma słuszność, domagając się wsparcia, no bo ktoś inny dostał.
Nikt nie myślał przed laty, że Warta będzie w Ekstraklasie.
No właśnie, dokładnie, to chciałem powiedzieć, że nikt nie myślał naście lat temu, bo naście lat temu był ten kontrakt zawierany na dzierżawę stadionu, że przy ulicy Bułgarskiej będzie grała Warta Poznań, a wtedy tam się chyba kaleczyła.
Też pani Pyżalska już wtedy była w Warcie, Warta przez moment była ale to na zapleczu Ekstraklasy.
Tym tropem, no dziś nikt nie myśli o tym, że Poznań mógłby mieć świetną drużynę siatkarską, koszykarską, które w przeszłości były, a dziś ich nie ma. I teraz za chwilę zaczniemy mówić, no dobra, a co z halą sportową?
Czyli hala ważniejsza niż drugi stadion.
Ja no myślę, że wielu poznaniaków przy hali nie zaprotestowałoby.
Przy budowie stadionu drugiego raczej tak.
Raczej tak, chociaż fajnie by było, jakby powstał.
O 17.30 ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Wszystkie mecze jednocześnie dzisiaj. Lech zagra i wygra z Koroną dzisiaj, tak? Nie dopuszczamy innej możliwości, żeby Lech...
Jestem kibicem Lecha Poznań i zawsze idąc na mecz wierzę w to, że mój klub wygra, więc wierzę i tym razem...
A Warta patrząc... Poznań w Białymstoku?
No tam będzie ciężka przeprawa. Pamiętajmy o tym, że Jagiellonia walczy o tego mistrza. Tak, Śląsk Wrocław depta jej po piętach, więc ona nie może...
Jagiellonia musi wygrać.
Tak, tak, tam nie może odpuścić kompletnie, więc nie może sobie tam liczyć, że coś innego stanie się w meczu, w którym gra Śląsk, więc Warta jest zależna od Lecha Poznań tak naprawdę.
Białystok pewnie będzie dzisiaj świętował. Długa noc, zabawa. U nas było to 2 lata temu, czy 3 lata? 2 lata temu było mistrzostwo ostatnie. I ciekawe, czy za rok coś się zmieni, bo ten sezon dla Lecha kiepski.
Sezon dla Lecha i coś... Lech jest trochę jak memy o panu Stonodze. Pan Stonoga wychodzi z więzienia, zaczyna krzyczeć, obraża Zbigniewa Ziobrę, interesuje im się prokuratura, dostaje zarzuty, trafia do więzienia. I tak jest z Lechem. Lech mówi o tym, że buduje zespół, dostaje się do pucharów, gra o mistrza, zdobywa tego mistrza, później mówi, że walczy jeszcze o więcej w tych pucharach, w pucharach nie dostaje i znowu zaczyna wszystko się od nowa.
Także... I teraz jesteśmy na tym ostatnim etapie,
tak,
że wszystko zaczynamy od nowa.
Czyli dokładnie. Znaczy, że będzie lepiej. No. Ja patrzę trochę tak z oddali na kibiców piłkarskich, bo powiedzmy, że fascynuję się piłką w dużo niższym stopniu, a jeśli już to inną trochę piłką. Natomiast patrzę, jak to w Poznaniu jest i mam wrażenie, że bardzo, bardzo, bardzo emocje tutaj rządzą biznesem jednak. Znaczy biznes tam się spina, natomiast kibice i mimo wszystko prowadzący ten biznes podejmują bardzo emocjonalne decyzje. Co chwilę widzę trenerów na lata. Na Rumaku też przypominam, do Europy
mieliśmy
jechać.
Coraz krótsze te lata.
No tak, ale przychodzi trener z jakąś wizją, zaczyna coś budować, przegra 2-3 mecze i zwolnić go. I on leci po tych kilku przegranych meczach. I później przychodzi następny trener.
Mi się wydaje, że tej presji, walki o mistrza, bijemy się o mistrza i tak dalej, nie wytrzymuje chyba zarząd klubu. Ja rzeczywiście nie wiem, czy te głosy, które płyną od strony kibiców, tych najwierniejszych kibiców, o to, że jednak może pan Rutkowski powinien, nie wiem, może wziąć innego człowieka na zarządzanie klubem, nie są jakimiś głosami, które warto by wziąć pod uwagę, bo mi się wydaje, że zarząd klubu sobie jednak z tą presją nie radzi, że Poznań to jednak nie wrąki, że tutaj Lechem Poznań żyje nie tylko Poznań, ale cała Wielkopolska, bo dobrze wiemy o tym, że na tak zwanych landach, jak to się pięknie mówi, jest sporo kibiców i ta presja gdzieś ich zabija. I to, co mówił Leszek, że jest trener na lata, ale trenerowi nie wychodzą 3 mecze i po 3 meczach mówi mu się do widzenia, bo w taki sposób chce się ratować ten wizerunek, że jednak ja też chcę walczyć o mistrza, a tak naprawdę nie potrafi się zbudować sensownego jakiegoś takiego pomysłu właśnie na strategię klubu.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy program. U nas po 16 studio przedmeczowe, 17.30 transmisja z bułgarskiej. Artur Adamczak w poznaniu.pl i Leszek Waligura, Głos Wielkopolski.
Bardzo dziękuję.
Za 5 minut będzie godzina 16. Dziękujemy, do usłyszenia.